spokój i dobro. W pierwszych dniach maja w Niepokalanowie gościmy ojca Guy Pages z Bazyliki Sacré-Cœur w Paryżu. Ojciec przyjechał do nas, do Niepokalanowa, by wygłosić tu serię konferencji na temat islamu i poprowadzić rekolekcję Stańcie się doskonali, jak doskonały jest Bóg. Witam ojca bardzo serdecznie, witam panią tłumacz, pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Abba Guy Pages urodził się w 1958 roku, jest kapłanem diecezji paryskiej, badaczem i krytykiem islamu. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1994, zaś w 2003 roku przez rok był duszpasterzem w Islamskiej Republice Djibouti w ramach misji prowadzonej przez francuski ordynariat polowy. Po powrocie do Francji zajął się popularyzacją wiedzy o islamie. Jest autorem licznych publikacji na ten temat. Na język polski przetłumaczono jego książkę Prawdziwe oblicze islamu. Ojciec spędził ojciec rok w Islamskiej Republice Djibouti. Co tam ojciec zobaczył? Co tam się takiego wydarzyło, że po powrocie postanowił ojciec dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem islamu?
Byłem tam jako kapelan wojskowy. Pierwsza rzecz, o którą poprosił mnie biskup miejsca, jeżeli przyjdzie do ciebie jakiś miejscowy, żeby zadać ci pytania na temat twojej wiary, odpowiedź, którą masz mu dać, to wróć tutaj za tydzień, takiego dnia i o takiej godzinie. Odeślij go, ponieważ zakładało się, że kiedy on przychodził zadawać takie pytania, to chodziło o jakieś doraźne cele i pragmatyczne, o możliwość zdobycia wizy, pieniędzy, wyjazdu. I drugim powodem jest to, że tam, gdzie Kościół katolicki jest obecny, jeszcze akceptowany, jeśli chodzi o kraje muzułmańskie, to jest taka niepisana umowa, że jest tam pod warunkiem, że nie będzie nikogo nawracać. I Marok, który uchodzi za taki szczyt tolerancji, jeżeli chodzi o kraje muzułmańskie, tam się kara 6-miesięcznym więzieniem kogoś, kto, jak to jest wyrażone, odebrał wiarę muzułmaninowi, jego wiarę. Więc księża nie chcą chrzcić na przykład tych, którzy przychodzą i o to proszą. I to różne grupy protestanckie, ewangelikalne, które właśnie to robią, ale to też dlatego, że nie ma żadnej oficjalnej umowy między nimi a władzami, jakby działają na własną rękę. I co do mnie, to kiedy spotkałem pierwszego takiego mieszkańca tych terenów, który przyszedł z takim pytaniem, to około 3-4 godzin go męczyłem i zadawałem mu mnóstwo pytań dotyczących jego wiary. W każdym razie nie odesłałem go z kwitkiem. I po 5 miesiącach miałem radość w postaci grupy katechumenów, 12-osobową grupę i mężczyzn i kobiet. I kiedy po 5 miesiącach musiałem odjechać, zmieniono miejsce, to jeden z nich przyszedł do mnie i powiedział: ojcze, zostań jeszcze rok albo dwa i będzie tu nas kilkuset. Niektórzy z tych, którzy właśnie przychodzili na te moje zajęcia, byli prześladowani przez członków własnej rodziny. Takim przykładem jest Kadir, który kiedyś zadzwonił do mnie o godzinie 10 wieczorem, żeby powiedzieć, że on, jego żona i dzieci, z których też było zaadoptowane dziecko z rodziny osierocone, zostali wyrzuceni na ulicę przez jego własnego ojca, kiedy ten dowiedział się, że właśnie Kadir uczęszcza na te zajęcia z katechizmu.
Avait mis dehors sa femme, ses enfants et lui-même et ses quelques bagages dans la rue. Et donc il se trouvait voilà, dans la nécessité du jour au lendemain. Quoi.
Mężczyzna z tej grupy, który kiedy poszedł do piekarni i chciał zapłacić za chleb, to piekarz na oczach wszystkich w kolejce wyrzucił te pieniądze takim ostentacyjnym gestem, mówiąc: ja nie przyjmuję pieniędzy od chrześcijan. I po tych 5 miesiącach miałem tę grupę 12 osób, które pragnęły chrztu, podczas kiedy poprzedni biskup, zanim po 13 latach duszpasterstwa w tym regionie odchodził, to w tych 13 latach nie było ani jednego chrztu. Po tym doświadczeniu, kiedy widziałem pragnienie, głód tych ludzi właśnie prawdy Chrystusa, pragnienie, żeby wyjść z tego nieszczęścia, jakim jest bycie muzułmaninem, kiedy wróciłem do Francji, to wszedłem głębiej w ten właśnie rozdział mego życia apostolatu wśród muzułmanów. A w tamtym czasie życie, to pole działalności Kościoła było całkowicie zostawione samemu sobie, bez żadnej opieki. Kiedyś jednemu z nich wyznałem tę trudność ludzi Kościoła, którzy podejrzewają, że muzułmanie przechodzący po to, żeby poprać nauki o chrześcijaństwie, robią to z powodów interesownych i pragmatycznych, to on na to powiedział mi: ojcze, ale jeżeli chociażby jeden z nas wszystkich, którzy przyjdziemy, przychodzi dlatego, że naprawdę chce poznać Chrystusa, czy nie jest warto poświęcić wszystko, żeby temu jednemu przynieść tę prawdę?
Est-ce que ça ne vaut pas la peine de nous évangéliser?
Ojciec przyjechał tu do Niepokalanowa między innymi po to, żeby wygłosić 3 konferencje o islamie i w jednej z tych konferencji na samym początku powiedział ojciec o tym, że powinniśmy odróżnić pojęcie islamu od pojęcia muzułmanina. Czy to znaczy, że nie każdy muzułmanin jest wyznawcą islamu? I dlaczego to jest takie ważne?
C'est important parce que les musulmans ne sont pas l'islam.
Tą różnicą zasadniczą jest to, że islam to jest jakby ideologia, zbiór zasad i prawd, czyli tego, co uważają za prawdę, które głoszą, natomiast muzułmanin to jest ktoś, kto urodził się w tej kulturze i nie wybierając jej, po prostu jest członkiem jakiejś rodziny, społeczności. I błędem byłoby przypisywanie islamowi dobra, które można spotkać u niektórych muzułmanów i vice versa, przypisywać muzułmanom zła, które z kolei charakteryzuje islam.
Czym więc jest islam? Co powinniśmy wiedzieć o islamie i dlaczego to jest ważne w ogóle, żebyśmy tę wiedzę posiadali? Mówi się o 5 filarach islamu. Czy to jest właśnie istota?
Że to są takie, można powiedzieć, zewnętrzne charakterystyki, to o czym powiedzieliśmy. Natomiast gdyby wejść głębiej w metafizykę islamu, to co jest jego taką istotą? To jest odrzucenie chrześcijaństwa i walka z chrześcijaństwem. W rzeczywistości te 5 kolumn, te 5 podstaw, to jest jakby pewnego rodzaju taka podbudowa teoretyczna islamu po to, żeby dostarczyć wyznawcom też jakiegoś poczucia, że to wszystko jakoś się trzyma kupy, ale w rzeczywistości jest to taka przykrywka, czy rodzaj takiego retuszu dla faktu, że islam uważa za największego wroga chrześcijaństwo, które sfałszowało prawdę i że tak naprawdę istotą istnienia islamu to jest zwalczać właśnie to kłamstwo, ten falsyfikat, którym jest chrześcijaństwo. Sami wyznawcy islamu nie twierdzą, że te 5 kolumn mogą doprowadzić się do zbawienia, ponieważ zbawienie zależy tylko od Allaha, jego sąd jest stronniczy i zupełnie nie możemy go przewidzieć. Jako chrześcijanie nie powinniśmy dać się zwieść tym takim zewnętrznym, naturalnym objawom tej religijności w postaci czy Ramadanu, czyli postu, czy pielgrzymki, grzymek, czy praktyk religijnych.
Modlitw 5 razy dziennie.
Tak, które wyglądają niewinnie, ponieważ duchową istotą islamu jest to, o czym powiedzieliśmy.
Czyli walka z chrześcijaństwem.
Zadałam takie pytanie, czy to więc są chrześcijanie głównym wrogiem, czy jednak Żydzi? I ojciec przyznał, że jedni i drudzy, to znaczy, że Biblia w tym objawieniu, jakie otrzymaliśmy i jedni i drudzy, jest odrzucona.
I c'est important de voir que l'islam
i tutaj jest takim dużym niebezpieczeństwem, że ten relatywizm, który zaświecenie Europy, ta sekularyzacja świata chrześcijańskiego dopuszcza, ten relatywizm, który gdzieś tam jest źródłem jego, jest na pewno masoneria, że wszystkie religie są sobie równie warte i we wszystkich jest trochę prawdy i wszystkie jakby powinny koegzystować ze sobą. I tutaj dla islamu jest to świetny grunt, żeby iść do przodu i jakby robić tę swoją trzecią robotę właśnie na tym gruncie relatywizmu, sekularyzacji społeczeństwa chrześcijan. Święty Jan w swoim pierwszym liście, drugi rozdział, werset 22, daje taką definicję islamu.
Il pose la question, il dit, qui est l'antichrist?
Zadaje tam pytanie o antychrysta. Kim jest antychryst?
Et il répond, c'est celui qui nie le père et le fils.
To ten, który neguje, zaprzecza i ojcu, i synowi.
Et l'islam vient.
Święty Jan tutaj mówi, że antychryst to ten, który zaprzecza istnieniu i ojca, i syna, i właśnie islam przychodzi kilka wieków później, żeby zaprzeczyć istnieniu ojca i syna i wzajemnej relacji. Bóg nie jest ojcem, syn Boży nie jest Bogiem. I największym grzechem według sury Natury 4,48 jest wiara w Świętą Trójcę i jest to jedyny grzech, którego Allah wybaczyć nie może.
Koran właśnie odnosi się przecież do, i do Jezusa, prawda? Jest mowa w Koranie o Jezusie, o Matce Bożej i myślę, że to dla nas, katolików, może być może taka pokusa myślenia, że jednak da się jakoś te dwie religie pogodzić. Czy możliwe jest pokojowe współistnienie?
Alors, au niveau des personnes, il peut y avoir des bonnes personnes partout, mais au niveau
pierwszymi nawracanymi przez muzułmanów byli chrześcijanie, więc jakby siłą rzeczy mieć odniesienie.
Donc, on voit ça dans le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres.
W Dziejach Apostolskich, rozdział 15.
On voit des
widzimy tam chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy próbują wymusić na chrześcijanach pochodzenia pogańskiego, żeby stosowali się do zasad prawa.
A être circoncis, à ne pas manger
du cochon,
lapider les femmes adultères, etc.
Kamienowanie cudzołożnych kobiet i tak dalej.
Donc ils voulaient bien être chrétiens,
więc chcieli być chrześcijanami, ale jednocześnie nie chcieli obcinać za sobą tego dziedzictwa judaizmu.
C'est pourquoi Jésus dans le Coran est si important.
Dlatego Jezus w Koranie jest też bardzo ważny.
Beaucoup plus important que Mahomet qui n'apparaît pratiquement pas.
To co ciekawe, że w Koranie więcej jest mowy o Jezusie niż o Mahomecie, gdzie prawie się o nim nie mówi.
Alors dans le Coran Jésus est la vérité, pas Mahomet.
Na przykład Jezus w Koranie jest jako prawda.
Il est la parole de Dieu, pas Mahomet.
Jest słowem Bożym, nie Mahomet jest tak nazwany.
Il est l'esprit de Dieu, pas Mahomet.
Jest duchem Boga, nie Mahomet.
Il est né d'une vierge, pas Mahomet.
Jest narodzony z dziewicy.
Il était sans péché, pas Mahomet.
Jest bezgrzeszny, nie Mahomet.
Il faisait des miracles, pas Mahomet.
Jest tym, który czynił cuda.
Il est au paradis, pas Mahomet.
Jest w raju, nie Mahomet.
Il reviendra pour le jugement, pas Mahomet.
I wróci na sąd ostateczny, a nie Mahomet. Można powiedzieć, że Jezus jest, wydaje się, dużo ważniejszy. Jest go więcej w Koranie niż Mahomet. I to też pokazuje to chrześcijańskie podłoże islamu. Dlatego święty Efrem, który żył w VIII wieku, wśród setki herezji, które wymienia na ostatnim miejscu herezji chrześcijańskich, umieszcza właśnie islam. I islam też dużo czerpał z arianizmu, który w III, IV wieku podzielił Kościół i był tak poważną i niebezpieczną herezją. Jakby odziedziczył też myśl ariańską. I w arianizmie Jezus jest bardzo ważną osobą, ale nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym w tym sensie, że nie jest Bogiem i nie ma też Trójcy Świętej. Na Bliskim Wschodzie można powiedzieć, że gotują się te różnego rodzaju odłamy, herezje, błędne myśli i w pewnym momencie świat arabski zebrał je wszystkie i jakby islam jest owocem tego, po to też, żeby dać sobie boskie prawo i najwyższy autorytet możliwy, którego nie będzie można podważyć, żeby dominowali właśnie cały ten teren. Aby stawić czoła też Imperium Bizantyjskiemu i żeby jakby mieć tą wspólnotę opartą na tej jednej religii.
Ils ont gardé du judaïsme.
Świat arabski dał sobie tutaj na przykład taką misję dominacji nie tylko nad Bliskim Wschodem, ale nad całym światem, wzorując się na Izraelu i na mesjanizmie izraelskim, gdzie Abraham dał początek Izaakowi, z Izaaka poprzez kolejne pokolenia Bóg prowadził naród wybrany ku ziemi obiecanej, dał mu misję, naśladując tę samą myśl, dał sobie z kolei islam prawo do takiej karykatury, jeśli można powiedzieć, karykatur de l'évangélisation du messianisme, rodzaj karykatury, ewangelizacji, karykatury mesjanizmu, gdzie oni są powołani do tego, żeby cały świat stał się muzułmański, czyli z tego i z tego źródła wzięli to, co było im najpotrzebniejsze. I tak jak święty Paweł mówi, że diabeł ubiera się w anioła światła, islam przywłaszczył sobie, dał sobie samemu prawo bycia takim rodzajem kościoła, który ma właśnie przynieść światło na całą ludzkość i zwalcza wszystkie te pseudoświatła z ich punktu widzenia.
A skoro islam postrzega nas jako swoich wrogów, takich największych, to czemu katolicy wypowiadają się o islamie, papież nawet, Franciszek, że islam jest religią pokoju? Czy możemy tak myśleć? Czy to jest nieprawda? Jak na to patrzeć, na takie sformułowanie?
C'est l'ignorance volontaire.
Że to jest taka z własnej woli ignorancja i zaślepienie z własnej nieprzymuszonej
woli. Brak wiedzy też być może
dla
katolików o islamie.
Brak wiedzy.
C'est même pas une ignorance.
Tak naprawdę nie jest brak wiedzy, tylko tak.
C'est lâcheté et une trahison.
Pewnego rodzaju tchórzostwo i można powiedzieć zdrada.
Lénine parlait d'idiot utile.
Tak jak Lenin nazywał pożytecznymi idiotami tych, którzy działali na korzyść z tak zwanej niewiedzy. Wystarczy popatrzeć, jak w krajach stricte muzułmańskich, jaki jest los kościoła katolickiego i chrześcijan. Gdziekolwiek pojedziemy do tych krajów, czy do Iranu, czy do Arabii Saudyjskiej, na przykład wszędzie zobaczymy, że chrześcijanie są naprawdę w bardzo smutnym położeniu i prześladowani.
My tutaj w Polsce nie mamy takiego dużego kontaktu z islamem, z muzułmanami, ale we Francji to już jest duża część społeczeństwa. Przeczytałam nawet, że Francja jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które mają dodatni przyrost naturalny, ale to nie dzięki temu, że Francuzki rodzą dzieci, ale dzięki temu, że muzułmanki mają dużo dzieci. Idąc tym tokiem, pewnie za kilkadziesiąt lat ta społeczność muzułmańska będzie większością we Francji. Ciekawa jestem, jak to dziś wygląda, to współistnienie katolików we Francji i muzułmanów.
Alors, par rapport aux chiffres,
że w roku 1968 było 1,3% muzułmanów we Francji, 20 lat później już 3,6%, w 2009 11,9% i w 2030 przewiduje się, że będzie to 40%.
Alors comment se passe la situation aujourd'hui?
Są już terytoria, enklawy takie muzułmańskie, gdzie prawo szariatu zabrania, czy to strażakom, czy lekarzom, nie muzułmanom w ogóle wejścia, nie mają prawa dostępu.
To terytoire où la sharia est à la force de loi.
Na terytorium Francji. I Francja nie jest w stanie nic z tym zrobić?
Voilà.
Nie robią nic, udają, że nie widzą problemu. Poprzedni minister spraw wewnętrznych dla prezydenta Sarkozy, kiedy dymisjonował, powiedział, że póki co jesteśmy ramię w ramię obok siebie, ale obawiam się, że niedługo będzie sytuacja, że będziemy naprzeciw siebie, w sensie wrogości. Na przykład w surze 60,4 jest powiedziane, między wami a nami jest nieprzyjaźń odwieczna i na zawsze, aż do tego czasu, kiedy się wszyscy staniecie muzułmanami.
Czy myśli ojciec, że to jest realne zagrożenie dla Europy, że rzeczywiście stanie się muzułmańska?
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Tak, oczywiście.
Déjà l'islam est venu.
Przytoczę naszego króla Jana III Sobieskiego, którego ówczesny papież Innocenty XI nazwał wybawicielem zachodniego chrześcijaństwa.
Co w takim razie powinniśmy robić, żeby zapobiec temu?
Na naszym poziomie to, co jest bardzo ważne, to mówić prawdę, nie obawiać się
prawdy. Prawdę o islamie.
Sur l'islam, exactement.
Są nieprzyjaciółmi chrześcijaństwa i takie są fakty i taka jest prawda.
Et d'ailleurs Jésus dans l'évangile a parlé.
Sam Pan Jezus dał proroctwo dotyczące właśnie islamu, mianowicie w tej przypowieści o konkolu mówi, że ojciec posiał dobre ziarno, które wzrasta, ale nieprzyjaciel w nocy zasiał złe ziarno, konkol, który też wzrastał i w ten sposób synowie światła i synowie ciemności wzrastają razem. Kiedy przyszli słudzy Pana, żeby o tym powiedzieć i zapytać, czy mają wyciąć złe ziarno. Co ciekawe, to jeszcze po francusku, w polsku też ma może taką konotację, że ta roślina jednocześnie nazywana jest zizani, to znaczy niezgoda, u nas się mówi czasem konkol nienawiści, prawda? Konkol niezgody, że został posiany i ci synowie ciemności wzrastają w tym samym czasie, co synowie światła, chociaż przyszli później, bo ten konkol został zasiany
później przez nieprzyjaciół. przyjaciele.
I że Pan mówi, że nie wycinajcie konkolu, bo jest niebezpieczeństwo, że wygniecie też dobre ziarno. Niech wzrastają te dwie rzeczywistości aż do dnia sądu, a wtedy przyjdą żniwiarze i oddzielą jedno od drugich i tam ci pójdą w ogień wieczny. I że sam Jezus da interpretację tej przypowieści, więc tutaj nie ma jakby jakiejś możliwej nadinterpretacji i jest to bardzo znaczące, że ten konkol jest zasiany później, czyli jest mowa najpierw o Jezusie, który przyszedł przynieść dobre ziarno. Pierwsza ewangelizacja to jest Jezus Chrystus, a później przychodzi ta zła i wzrastają razem do czasu, który wyznaczył Bóg. Natomiast daje wyraźnie poznać Pan Jezus, że konkol jest zasiany przez złego ducha. W 9:30 jest powiedziane, że Allah zniszczy, zabije wszystkich niewiernych. Jaka inna religia istnieje na świecie, która w sposób wyraźny głosi konieczność zabijania chrześcijan? Tylko ta religia, czyli jakby tutaj te dwie rzeczywistości, dobrego ziarna i konkolu.
W
islamie nie ma tego podziału na rzeczywistość przyrodzoną i nadprzyrodzoną, rzeczywistość polityczną i rzeczywistość Królestwa Bożego.
Rzeczywistość
totalitarna, gdzie wszystko jest jednym wielkim blokiem i jest w tym też projekt polityczny konkretny działania doczesnego.
I
gdyby chrześcijanie, nasze społeczeństwa chrześcijańskie były godne swojego imienia i misji, które mają, to zwróciłyby się do muzułmanów, którzy przybywają, że wasze prawo dopuszcza to, co dla nas jest nie do zaakceptowania. Nie ma u was równości między kobietą i mężczyzną. Dopuszczacie poligamię, chcecie wyniszczyć wszystkich, którzy nie są waszego wyznania, nie uznajecie konwersji członków waszej społeczności religijnej na naszą, w związku z czym nie możemy was przyjąć.
No
ale co robić w takiej sytuacji, jaką już mamy, we Francji chociażby? Ojciec mówi o tych, o tym, że mamy, że tu mamy to dobre ziarno, które ma wzrastać, mamy ten konkol, który również wzrasta. Czy to jest jedyne, co mamy robić? Zająć się naszym wzrostem i w żaden sposób nie walczyć.
Jeżeli nie zrobi się nic, same fakty nam tutaj mówią za siebie, że zarówno jeżeli chodzi o ilość narodzin, jak i sposób, w jaki działają i cele, które sobie stawiają, sprawią, że za niedługo będzie panował islam w Europie. Tomasz z Akwinu odnośnie tej właśnie przypowieści o dobrym ziarnie i o konkolu nie mówi, że ta przypowieść znaczy, że nie należy w ogóle eliminować pola z tego złego ziarna. I tutaj na przykład oznaczałoby to, że powinniśmy muzułmanom dać wybór, że albo zrezygnują z tych elementów swojego prawa i swojej wiary, które tu wspomnieliśmy, które są przeciwne naszym konstytucjom i naszym prawom i w ten czas mogą tutaj być wśród nas, albo jeżeli nie chcą z nich zrezygnować, to nie mają tutaj prawa współistnienia z nami, bo to się nie da.
Czyli tak jak idziemy do kogoś w gości, dostosowujemy się do zasad, które panują u niego w domu po prostu.
We Francji została ustanowiona taka jakby izba reprezentująca świat muzułmański, reprezentowana przez 9 różnych organizacji, denominacji muzułmańskich i została im przedstawiona taka karta zasad i wśród nich jednym z punktów było zostawienie wolności co do konwersji, co do zmiany religii muzułmańskiej na chrześcijańską i wśród tych 9 organizacji 4 nie podpisały tej zgody. Więc tutaj rząd miał jakby podstawy do tego, żeby tym 4 organizacjom i ich członkom powiedzieć, skoro nie jesteście w stanie tego zaakceptować, to po prostu opuśćcie nasz kraj. No, zamiast tego rząd po prostu usunął ten punkt sporny.
Mimo, że 4 organizacje się zgodziły i mogłyby tego przestrzegać.
Właśnie. Nie, 4
to znaczy 5 się zgodziło i mogłoby przestrzegać, ale teraz nikt nie musi.
Teraz już nikt nie